Panowie, ja bym chciała na chwilę zatrzymać się przy tym, co pan Wojtek mówił przed przerwą, przy takim odbiorze was przez społeczeństwo. Czy to się w jakiś sposób zmienia? Jak jesteście odbierani? Jak się czujecie? Czy jako chorzy, czy jako pewien margines? Jakie jest wasze, jakie są wasze doświadczenia?
Czy może ja powiem o takich dwóch stronach medalu, tak? Czyli gdy jeszcze nie trafiłem do ośrodka i dopóki gdzieś ten alkohol towarzyszył w moim życiu, dopóki narkotyki towarzyszyły w moim życiu, to gdzieś na początku tej drogi, prawda, z uzależnieniem było takie przyzwolenie, powiedziałbym, grona otaczającego mnie. Było przyzwolenie na to, że człowiek może się upić, tak? Było przyzwolenie na to, że w weekend można coś przyjąć, prawda, mocniejszego, że tak powiem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęło się sypać moje życie, kiedy ja już nie zacząłem nie domagać, tak, czyli te uzależnienie popadało już w takie coraz cięższą formę, to wtedy wiele osób kategorycznie zerwało ze mną kontakt, tak? Wręcz uważało mnie za człowieka wtedy właśnie drugiej kategorii, kogoś gorszego. Totalne było takie, powiedzmy, mur niezrozumienie, tak? Zostało kilka pojedynczych osób, które gdzieś tą rękę próbowały wyciągnąć i dzięki tym osobom gdzieś rok temu trafiłem do ośrodka. Natomiast na chwilę obecną, gdy mamy możliwość, prawda, spotykania się z ludźmi spoza problemu, że tak powiem, tak? Jest to przy okazji czy to organizowanych różnych biegów, w których uczestniczymy, czy to imprez różnych charytatywnych, w których bierzemy udział jako pacjenci ośrodka Monarów w Graczach, to ten odbiór, mam wrażenie, jest dobry, bym powiedział, tak? Tylko że ja tak sobie myślę, że to się wiąże z tym, że my też w ośrodku pokazujemy jakby inną twarz tego wszystkiego, tak? Bo my tam teraz publicznie nie występujemy jako osoby, które są pokrzywdzone, które, nie wiem, użalają się nad sobą, tak? Jesteśmy ludźmi, którzy walczą i ja myślę, że ta walka jest coraz bardziej doceniana przez społeczeństwo, tak? Więc ważne jest to, jak się prezentujemy, tak?
Czy to się waszym zdaniem zmienia przez ostatnie lata? Ja tutaj mówiłam o tym, że świadomość społeczeństwa rośnie. Czy wy to rzeczywiście też tak odbieracie? Że macie jakieś wsparcie, że gdzieś ludzie też widząc waszą walkę, wyciągają rękę?
To na pewno. Ja mogę to potwierdzić, chociażby mówiłem o znajomych, tak? Duża część tych ludzi gdzieś w momencie, kiedy ja już jestem w ośrodku, powraca do kontaktu, tak? Widzę, że chcą mnie wspierać, widzą, że otwarli jakby oczy, tak? Na to, że ja jednak jestem wartościowym człowiekiem i że to tak naprawdę jest choroba, tak? W którą tak naprawdę łatwo wpaść. Poza tym zgubiłem myśl.
Ona się znajdzie zapewne. Czy my możemy mówić o takiej prawidłowości, że im wcześniej dzieci zaczynają mieć kontakt z jakimiś substancjami czy też przedmiotami, tak? Bo tutaj mówimy o różnych rzeczach, od których się można uzależnić, tym to ryzyko jest większe, że im młodszy, im bardziej taki bezbronny, świeży jest ten organizm, tym jakby ta substancja uzależniająca mocniej działa.
No ale to jest jasne, tak naprawdę jest to uzasadnione mnóstwem badań i to one się potwierdzają, że czym wcześniej się zaczyna, czym częściej się bierze, tym szybciej to działa. Jeszcze chciałam wrócić do tego, co mówiłeś, Wojtku, o tym traktowaniu, bo ja też mam takie myślenie, które no, jest takie dość mało cywilizacyjne, powiedziałabym, bo jakoś się nie spotkałam z tym, że chociaż wszyscy mówimy teraz o tym wpływie papierosów na nowotwora płuc, żeby ktoś latał za człowiekiem i krzyczał, że dobrze ci, że masz raka płuc, bo paliłeś, nie? Natomiast znam mnóstwo ludzi, którzy uważają i narkomanów, i alkoholików za ludzi, którzy rzeczywiście są sami sobie winni. Ale też się zgadzam z panią, pani Ewo, że to się zmienia. To się powoli zmienia. Uważam, że nieskromnie, że mamy też w tym wszyscy duży udział, to znaczy myślę o wszystkich nas tutaj obecnych, bo i o tych, którzy wychodzą z tego i są normalnymi ludźmi i tak są traktowani jako normalni ludzie i też rodziców, którzy otwierają to serce w różnych momentach. Czasem za tym idą też i drzwi, kiedy już można puścić do domu. I tak samo, jeśli chodzi o media, że to się jednak bardzo pozmieniało. Ale też oczywiście, jeśli chodzi o nas, bo my od dłuższego czasu już w taki sposób pracujemy, żeby nie traktować tej naszej pracy jako misję i zbawianie gdzieś tam po drodze świata, tylko jako towarzyszenie ludziom chorym, żeby sobie dawać radę z powrotem do tak zwanego społeczeństwa. Więc to na pewno tak. Czy rzeczywiście można by to robić w jakiś sposób inaczej? No myślę, że tak. Znaczy ja tu mam dużo takiej, nawet czasem złości chyba na to, że tak łatwo stygmatyzujemy, tak łatwo szufladkujemy, bo to po prostu utrudnia życie. I to nie jest kwestia tylko ludzi wychodzących z nałogu, ale właśnie ich bliskich, nie? Bo to jest też takie niesamowicie bolesne, nie? Że przecież porządna matka nie może mieć dziecka narkomana, nie? No to co, dlaczego ja mam być nieporządna? Jak tak naprawdę nie mam żadnego poczucia, że, znaczy nie mówię nawet o winie, tylko no starałam się najlepiej jak umiałam. Czasem lepiej, czasem gorzej, no to jest też jakieś naturalne w ogóle tam też i ludzkie. Więc myślę, że ta stygmatyzacja mnie jednak w jakiś sposób denerwuje i no ale jak już powiedziałam, to powoli z tego chyba wychodzimy.
Jak w takim razie, bo mówiła pani, rozmawialiśmy już o tym, co najbliżsi mogą zrobić, tak? I tutaj jakby bez większych fajerwerków być uważnym, być czujnym, być po prostu w tej rodzinie, być w miarę blisko, ale jest jeszcze grupa rówieśnicza, jest środowisko, jest szkoła. I teraz pytanie, w jaki sposób powinni, czy dobrze by było, żeby funkcjonowali nauczyciele, pedagodzy w szkole, żeby nie stygmatyzować, nie szufladkować, a jednak być czujnym, mieć oczy i uszy otwarte i odpowiednio umiejętnie zareagować.
Czy ja bym jeszcze chciała wrócić do czegoś takiego, jak mówiła pani o rodzinach. Ja myślę, ja uważam, że to jest nasz polski bardzo problem. Ja mam takie swoje własne przemyślenia, że tak naprawdę to my jesteśmy społeczeństwem o bardzo niskim poczuciu własnej wartości. Zresztą zupełnie nieuzasadnionym. To otwarcie do świata pokazało, że nasze dzieci świetnie się w tym świecie odnajdują, szybko się uczą języków, szybko się uczą różnych innych nowych gdzieś tam zachowań i dają sobie z tym radę. Są chętnie widziane właściwie na każdym części świata. I niemniej jednak my jakby to wnosimy, za mało chwalimy, za mało pracujemy na pozytywach, za mało szukamy rzeczy dobrych. Sami tak byliśmy wychowywani i przekazujemy to w jakiś sposób. Bardzo często my jako rodzice mamy takie podejście, że przecież no wiadomo, że kochamy, nie? No jak kupiliśmy nowe dżinsy, nowy komputer, no to znaczy, że kochamy. I tak naprawdę ja to się też mówię, złoszczę czasem o to, jak ludzie mówią o tym, no, bo nie sam z samymi dżinsami człowiek żyje. No tak, tylko że z drugiej strony przecież kupujemy je po to, czy te wszystkie nowe gadżety, żeby nasze dziecko miało równe szanse z innymi dziećmi. Czyli naprawdę się staramy. Często jest to naszym własnym zdrowiem, naszym własnym czasem, naszym własnym życiem. No ale zapominamy przy tym, że coś tam modelujemy. I modelujemy na przykład taką sytuację, że nasze dziecko jest pępkiem świata, bo o tym żeśmy dzisiaj nie mówili. Że nasze dziecko zasługuje na wszystko, co jest najlepsze, bardzo często naszym kosztem. No to skąd potem to dziecko, które przychodzi do tej szkoły, czy do tego przedszkola, czy idzie do grupy rówieśniczej i nagle tam słyszy, że wcale nie jesteś pępkiem świata, że tutaj jest 10, 20, 30 ludzi, którzy są, jeżeli nie lepsi, to przynajmniej ci równi. No jest to normalny dysonans poznawczy, więc jakby trudno, żeby się w tym dobrze czuć, trudno, żeby się w tym odnaleźć. No i potem dochodzi to, o czym była dzisiaj mowa, że dostajemy nagle coś, co w ciągu kilku chwil wszystko zmienia. Kilku chwil, słuchajcie. Przecież tak naprawdę narkotyki nie miały tych wszystkich ubocznych skutków i tych wszystkich takich ograniczeń, no to jest najlepsze rozwiązanie na wszystkie problemy. No ludzie dlatego je biorą. No też nie czarujmy, że ludzie biorą narkotyki po to, żeby zostać narkomanami. Ludzie je biorą dlatego, że mają przekonanie, że w tym danym momencie ich życia jest to najlepszy sposób rozwiązania różnych rzeczy, problemów, wejścia właśnie do grupy rówieśniczej, zaistnienia, przeżycia czegoś innego, ciekawego. Przecież my teraz żyjemy w takim świecie, który się zrobił tak niesamowicie szybki i tak ciągle się zmieniający i tak ciągle odkrywający różne nowości, no więc nie ma co się czarować, że tak samo jest na rynku różnego rodzaju substancji. Bo państwo mówicie cały czas o narkotykach, ale
nie, od tego zaczęliśmy, że nie nadążamy.
Ciągle jest też, wiesz, taka sytuacja, że najwięcej to my jako Polacy, według badań SPAD-u, który właśnie za miesiąc ruszy w naszym województwie, czyli tych takich najbardziej wiarygodnych badań dla 35 krajów Europy, 15-18-latków, to mamy pierwsze miejsce ciągle, jeśli chodzi o spożywanie lekarstw uspokajających i przeciwbólowych bez wskazań lekarza. Przecież my tak naprawdę to trochę wysysamy może nie z piersi matki, ale z piersi reklam. Mamy najbardziej nieuporządkowaną w Europie reklamę farmaceutyczną i właściwie już od małego się wychowuje dzieci w ten sposób. Masz problem, weź tabletkę. A czy ta tabletka jest legalna, czy mniej legalna, no to jakby już przestaje być tam istotna. Natomiast efekt taki jest. I może na to powinniśmy też trochę zwrócić uwagę. Jak pyta się pani o tym jak, no to może przyjrzyjmy się sobie. Przyjrzyjmy się, jak żyjemy. Przyjrzyjmy się, jak załatwiamy trudne dla nas sprawy. Przyjrzyjmy się temu, co my sobą dajemy naszym dzieciom, naszym sąsiadom, naszym bliskim. To już jest takie może sarkastyczne, bo się jak zwykle rozgadałam, ale jest to też no, takie przysłowiowe to, jak mówimy dziecku, że nie kłam, kochanie, no proszę cię, nie kłam. Kłamstwo naprawdę nie jest dobrze widziane. Ale jak przyjdzie Kowalski, to powiedz, że mnie nie ma w domu.
Wróciłabym do tego etapu szkoły. Czy państwa zdaniem szkoła cokolwiek może? Czy nauczyciele cokolwiek mogą, osoby, które są gdzieś blisko? Czy wam się zdarzyło, że ktoś reagował? Czy pani by na przykład oczekiwała, czy wcześniej by się o czymś dowiedziała, gdyby ktoś zwrócił na to uwagę?
Nie, ze szkoły nie miałam żadnych sygnałów. Tak jak powiedziałam, choroba syna przesłoniła nam jego zachowanie. Wtedy, kiedy wysypała się już schizofrenia w szpitalu, wtedy dowiedzieliśmy się, że syn brał narkotyki.
A czy zdarzają się takie sytuacje, że rzeczywiście gdzieś na tym etapie szkolnym ktoś zareagował i można było dosyć szybko złapać jakąś niebezpieczną sytuację, niebezpieczne zachowania dziecka?
Znaczy, ja myślę sobie, że bardzo często w szkołach tego typu sytuacje się zdarzają. Kwestia tylko, jaka jest reakcja na te zdarzenia.
Czy szkoły, czy nauczyciele, pedagodzy są, potrafią zareagować odpowiednio i skutecznie?
To znaczy, nie chciałbym uogólniać, powiem tak, wielu pewnie potrafi. Natomiast tak naprawdę istotniejsze jest to, nie żeby nauczyć się reagować, tylko żeby przeciwdziałać, żeby w odpowiednim momencie stosować profilaktykę. I ta profilaktyka w mojej ocenie na dzień dzisiejszy w polskich szkołach, czy w ogóle jest stosowana po prostu za późno.
Co pan rozumie przez profilaktykę? Jak ona powinna wyglądać, żeby była skuteczna?
Ja myślę sobie, że ona przede wszystkim powinna się zacząć dużo wcześniej, tak? Jeżeli my mamy mówić o pewnych niepożądanych efektach nikotyny, alkoholu, różnych substancji narkotycznych, to należy o tym mówić dużo wcześniej. Nie na etapie takim, w którym tak naprawdę w środowisku uczniowskim, w szkole gimnazjalnej, jakby to towarzyszą one już tak naprawdę tym młodym ludziom na co dzień. I tak jak tutaj wcześniej koledzy powiedzieli, bardzo często wielu młodych ludzi zaczyna brać tylko dlatego, że ma wielką potrzebę w tej grupie rówieśniczej dalej funkcjonować. A bez tego ani rusz. Więc myślę sobie, że ta edukacja, ta profilaktyka, to mówienie o konsekwencjach na etapie przedszkolnym, wczesnoszkolnym byłoby dużo bardziej istotne z punktu widzenia takiego profilaktycznego niż to, co robimy teraz. Teraz najczęściej jest tak. Też zresztą zostałem zaproszony razem z moimi kolegami terapeutami z naszego ośrodka do jednej ze szkół w jednej wsi na zajęcia profilaktyczne tylko w związku z tym, albo edukacyjne, tylko w związku z tym, że pojawiły się narkotyki. Gdy parę lat temu proponowaliśmy tej gminie, tym szkołom przeprowadzenie zajęć profilaktycznych, mówiono, że nie ma potrzeby. A więc myślę sobie, że rola strażaka, który gasi pożary, to nie jest najlepsze rozwiązanie na działania profilaktyczne, bo to już wtedy nie jest profilaktyka. To wtedy tak naprawdę jest już albo wczesna interwencja, albo już terapia w stosunku kierowana do tych młodych ludzi, którzy te narkotyki używają.
Panowie, czy gdyby wam ktoś kiedyś powiedział, jakie mogą być skutki brania, grania, picia, to czy to by was przynajmniej w jakimś stopniu ochroniło, ustrzegło?
Znaczy ja wiedziałem gdzieś, byłem świadom tego, jakie są skutki brania, czy tam grania na komputerze to może nie, ale jakie są skutki brania, do czego to prowadzi, ale ja żyłem w przekonaniu, że mnie to nie dotyczy, ja sobie z tym poradzę, nie?
szukać.
Bo to jest pytanie też o znaczy, no, sens profilaktyka ma na pewno, tylko teraz pytanie
ale
to...
zaraz, bo mi się wydaje, żeśmy się trochę zaplątali, dlatego że no, to zależy od tego, co my rozumiemy przez profilaktykę. No, profilaktyka pytałam. Nie polega na tym, żeby tylko i wyłącznie pokazywać straty. Ja myślę, że to jest taka duża pomyłka z naszej strony, jeżeli cały czas pokazujemy te straty. Ja muszę się przyznać, że nie znam nikogo, kto by przeczytał na pudełku papierosów, że dostanie nowotwora, żeby to było powodem, że przestał palić. No może mam pecha, ale mam takie doświadczenie. Ja myślę i bardzo to jest dla mnie ważna rzecz ostatnio, żeby tworzyć taką profilaktykę, która będzie właśnie przyjęta przez młodych, żebyśmy więcej otworzyli się na to, żeby to oni wymyślali, co w tej profilaktyce miałoby być. Ja mam doświadczenia z takimi dwoma skateparkami. Jeden, który wymyślił, gdzie ma być, jak ma wyglądać burmistrz jednej z naszych podopolskich miejscowości i tam nie uświadczysz psa z kulawą nogą. Natomiast drugi jest taki, że młodzież sobie sama coś wymyśliła i chciała, żeby to było i zaczęła się starać o pieniądze na to i tam dotychczas wszyscy są, tam są różnego rodzaju zawody z ograniczeniami, że muszą być właśnie dla ludzi trzeźwych i to w jaki sposób skutkuje. Myślę, że ja skończyłam teraz takie właśnie badania dotyczące tego, co się robi w profilaktyce w naszych gminach i na przykład byłam bardzo tym zaskoczona. Ja jestem ostatnią osobą, która sięga do internetu, bo nie umiem i też mam małą motywację do tego, ale się okazało, że w naszych żadnej z gmin nie ma profilaktyki, która oparta jest na właśnie komunikacji sieciowej. Że nikt się o to gdzieś nie pokusił, a wszyscy wiedzą doskonale o tym i jaki procent czasu młodzi ludzie spędzają rzeczywiście w sieci.
Ale ja bym zapytała panów, bo myślę, że jesteście tutaj najbardziej odpowiednimi osobami do tego, żeby właśnie powiedzieć, która z tych propozycji rzeczywiście by wam pomogła, dla was by się sprawdziła. Tutaj Maciek mówisz o tym, że ty wiedziałeś, jakie są konsekwencje, tak, brania narkotyków. To cię nie ustrzegło. Tutaj pani Mira mówi o takim pokazaniu pozytywów, tak, w jaki sposób można uniknąć inną drogą, nie straszeniem. Co waszym zdaniem dzisiaj młodym ludziom, począwszy od tych wczesnych nastolatków do osób już dojrzalszych w waszym wieku, by pomogło?
Znaczy ja na początku nie wiedziałem, jakie są konsekwencje brania narkotyków. Doszło to do mnie z czasem, ale jakoś niespecjalnie zwracałem na to uwagę, gdyż wiedziałem, że zawsze dostanę wsparcie od znajomych, od kolegów i nigdy nie będę z tym sam, bo oni też biorą, bo oni też są fajni i to będzie fajne to, co robimy. Ale w pewnym momencie zacząłem do siebie dopuszczać myśli, że to w sumie nie daje mi nic konstruktywnego i tylko ogłupiam się tymi używkami i na pewno nic dobrego to z tego nie będę miał w życiu. Ani szkoła, ani pracy. Jedynie co ubytki na mózgu.
Jeszcze jest coś takiego, na przykład, że jak tu gdzieś w szkołach ludzie mówią, że narkotyki są złe, czy coś takiego. Dzieci, młodzież gdzieś tam, to nie bierze tak naprawdę na poważnie, bo w telewizji, w internecie gdzieś tam są narkotyki promowane jako fajne, coś tam modnego, coś takiego. I dzieci bardziej biorą pod uwagę te reklamy, te filmy. W to bardziej wierzą niż w to, co mówią dorośli, gdzieś pedagodzy, nauczycielem, rodzice.
Czyli pogadanki się nie zawsze sprawdzają, tak. Bo jeszcze chyba młodzi ludzie mają takie poczucie takiej nieśmiertelności. Mnie się nic złego nie przydarzy.
Znaczy właśnie, ja myślę, że tak pamiętając to, co mnie spotkało w szkole, jeżeli chodzi o profilaktykę, to były na przykład, pamiętam, spotkania z panem, który był już tam trzeźwym narkomanem, tak? I on nam opowiadał o swojej terapii, o swoich przeżyciach i tak dalej. Dla mnie ten człowiek wtedy był w sumie, poruszyła mnie ta historia, ale on był dla mnie dość kosmiczny i odległy, tak? Ja się z nim nie identyfikowałem w tamtym czasie i dla mnie to było takie czarna magia trochę, tak? A takie właśnie straszenie narkotykami, straszenie właśnie tymi wszystkimi substancjami, ja myślę, że we mnie przynajmniej powodowało i myślę, że znalazłyby się osoby, które by mogły to potwierdzić, taką wręcz chęć spróbowania, tak? Bo młody człowiek ma czasami takie poczucie chęci
przykory.
I chodzenia po krawędzi, tak? Takiego ryzyka. To też jest podniecające w pewien sposób, tak? To też dodaje jakieś adrenaliny w tym wszystkim, w tym takim nudnym, szarym, codziennym życiu, tak? I to też była wtedy kuszące. Więc ja bym bardziej właśnie szedł w tą stronę, o której mówi tutaj pani Mira, tak? O jakiejś właśnie angażowaniu młodych ludzi w jakieś akcje, tak? W dawaniu im możliwości spędzania wolnego czasu w fajny, kreatywny sposób, który będzie im dawał te same właśnie adrenalinę, którą im daje ryzykowanie swoim życiem. Myślę, że istotne też w tym wszystkim byłoby to, żeby młodzi ludzie właśnie mieli ten głos i żeby nikt ich nie zamykał w takie klatki, a szkoły też budowały w nich nauczyciele właśnie poczucie wartości, tak? Bo ja myślę, że narkomania to jest, z tego co się dowiedziałem, i taka jest prawda, choroba braku, tak? I ja myślę, że w szkole często te braki nie są wypełniane. Nawet na nie się nie zwraca uwagi, tak? Człowiek jest szufladkowany jako uczeń ten i ten w dzienniku, który musi takie i takie wymogi spełnić i tylko na to się zwraca uwagę, tak? A to chyba za mało właśnie.
Proszę Państwa, proponuję teraz chwilę przerwy, a później już ostatnia część naszego programu i chciałabym jeszcze porozmawiać o tym, co tak myślę można nazwać, jak wywieźć dorosłych, jak wywieźć rodziców w pole, tak? Czyli sygnały, które być może gdzieś nam uciekają, a można by się nad nimi zatrzymać też i ze strony pani Ani, i z waszej strony, tak? Co wyście robili. No i przede wszystkim też powiemy o tym, kiedy coś zaczyna się złego dziać, gdzie pukać, gdzie stukać, gdzie szukać tej pomocy, bo teraz już jest tak, że naprawdę chyba nie ma z tym większego problemu. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie i telefonów, strony, miejsc jest bez liku. Podpowiemy w razie czego, gdzie się dowiadywać. Bądźcie Państwo z nami.